Zaczniemy od Tymoteusza, 2 rozdział, 1 werset. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błaganie, modlitwę, prośby, dzięki czynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Chciałem tak by naświetlić jeden z takich ważnych tematów w chrześcijaństwie, którym jest wstawiennictwo. W innych tłumaczeniach słowo błagania to jest właśnie słowo stawiać się za królów, za przełożonych, abyśmy mogli spokojne wieść życie. Odniosę się teraz do Jezusa. Będę parę rzeczy powtórzył, to co tam było, to co naświetlałem poprzednio, z 53 rozdziału Izajasza, ostatni werset. Dlatego, tutaj 12 werset, dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy, za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwi. Jakby z tego płynie parę faktów, wymienię tu kilka. Jak podstawą jakby naszego zwiastowania dobrej Ewangelii jest to, że karą za grzech jest śmierć. I w Starym Testamencie, ażeby ten grzech został usprawiedliwiony, składało się zwierzę i przelana krew tego zwierzęcia sprawiała, że Bóg przebaczał. W Nowym Testamencie też mamy krew Jezusa Chrystusa, jedną, jedyną ofiarę, czyli jedną doskonałą ofiarę krwi, która zmazuje każdy grzech. W Jego krwi jest uwolnienie dla każdego. To, że do przestępców był zaliczany, umierał złotem, że to jest jak gdyby takie potwierdzenie, że przestępcy jak gdyby są zawsze odrzucani na margines, ale on i również jak gdyby został zamieniony na przestępcę. On również stawia się za przestępcami. Poniósł grzechy wielu. Za każdy z nas grzech został ofiarowany. Przebaczył nam z powodu naszej niewiedzy. Życie Jezusa Chrystusa, ja będę powtarzał parę rzeczy, ponieważ chciałbym takie wprowadzenie zrobić. Życie Jezusa Chrystusa było taką służbą. Przez 30 lat żył w rodzinie. Przez 3 lata prowadził służbę, która była służbą nauczania, a później jego czas, Biblia mówi wyraźnie, może nawet odniesiemy się do tego, Hebrajczyków, 7 rozdział, 24 werset, mówi nam, że on jest orędownikiem, że stawia się za nas przez te 2000 lat. Jest naszym wstawiennikiem. A ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. Że mamy orędownika, mamy kogoś, kto zawsze o nas się modli. Dzisiaj bym zajął się kilkoma świętymi, jednym z nich jest Abraham. Jak oni stawiali się za lud? W jaki sposób? Zacznijmy od pierwszej księgi wyjścia. XVIII rozdział, 20 werset. Potem rzekł Pan: wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Wstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie. Muszę to zobaczyć, widzieć. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem. A zbliżywszy się Abraham rzekł: czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych. Czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnymi, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? Tu możemy zauważyć coś niesamowitego. Abraham znał Boga. Znał imię Boże. Wiedział, jaki jest jego charakter. Nieraz tutaj użyję takiego terminu, ze świadkami Jehowy rozmawiam o nim i tam mamy coś takiego zabawnego, ponieważ oni używają Jehowa jako imię Boże. Natomiast kiedy się ich zapytam konkretnie, jak to wymawiali Żydzi, tego już nie wiedzą. To jest takie żartobliwe, ponieważ chodzi o charakter imienia Bożego, kim on był. I tutaj Abraham odnosi się do tego, że to jest sprawiedliwy. Jedno z imion Bożych, on jest naszą jak gdyby sprawiedliwością. I możemy sobie powiedzieć tak, że cechą wstawiennika, ponieważ chcemy dzisiaj jak gdyby zwrócić uwagę na wstawiennictwo, to jest to, że wstawiennik to jest taka osoba i tak właściwie to my wszyscy jesteśmy takimi osobami, skoro zostałem usprawiedliwiony przez wiarę Jezusa Chrystusa, to jestem także sprawiedliwy. Jezus mnie usprawiedliwił. Mamy takie słowo, ponieważ sami wiemy, że jest taki termin, mówimy, że zostaliśmy, że grzesznicy zostaliśmy usprawiedliwieni. Słowo grzesznicy by trzeba było zamienić na słowo narodzenie na nowo. To jest tak, jak czasami, jeżeli to jest grzesznik, to on ma wolę grzeszyć. A jeżeli on jest sprawiedliwy, to jeżeli zgrzeszy, tam jest takie słowo, jeżeli zgrzeszy, to ma orędownika w niebie, Jezusa Chrystusa, w którym jak gdyby może wybrać swoje szaty we krwi baranka, aby były białe jak śnieg. I takie jak gdyby nasze odczucie, nasza tożsamość, to jest słowo sprawiedliwe. Zakładamy, tam mamy taki zwrot, że szaty sprawiedliwości na nas przywdział. On to zrobił dla nas, abyśmy mogli chodzić w sprawiedliwości. Dlaczego to jest takie ważne? Bo zauważmy, że w tym tekście mamy takie słowo jak nie dopuść do tego, aby sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. W psalmie 91 jest taki zwrot, który mówi, że choćby u mego boku padło 1000, a 10 000 po lewicy mojej, mnie to jednak nie dotknie. To jest taka obietnica do sprawiedliwych. Dlaczego w tamtych czasach, czasami możemy się zapytać, już była mowa o tych sprawiedliwych? Abraham uwierzył Bogu i to zostało poczytane jako sprawiedliwy. Został usprawiedliwiony. I rzekł Pan: jeśli znajdę w mieście Sodomii 50 sprawiedliwych przebaczył całemu miejscu ze względu na nich. Odpowiedział Abraham Iszek. Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana, mego choć jestem prochem i popiołem. Może zabraknie do tych 50 sprawiedliwych? Czy zniszczysz całe miasto z powodu tych 5? Rzekł, nie zniszczę, jeżeli znajdę tam 45. A to podobnie odezwał się do niego i rzekł, może znajdzie się tam 40. I odpowiedział, nie uczynię ze względu na tych 40. I rzekł, nikt nie gniewa się, Pan, proszę, że jeszcze mówię, może znajdzie się tam 30. I odpowiedział, nie uczynię, jeśli znajdę tam 30. I rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana, może znajdzie się tam 10. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 10. I rzekł, niech się nie gniewa Pan, proszę, gdyż jeszcze raz mówić będę, może znajdzie się tam 10. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 10. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swego. Tu widzieliśmy, jak Abraham wstawiał się za Sodomą. Miał tam swojego bratanka Lota i to też był takim inspiracją do tego, aby walczyć o rodzinę, walczyć o swoich przyjaciół. Abraham wstawiał się. Stał przed Panem. Miał tą odwagę, jak gdyby czuł się sprawiedliwy i mógł to robić. Odniesiemy się teraz do drugiej Mojżeszowej, 32 rozdział od 7 wersetu. Mamy tu historię, kiedy byli pod górą Synaj i lud. Na skutek wyjścia Mojżesza na górę, jak gdyby nagle zorientował się, że nie mają przywódcy. Potrzebują swojego Boga. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili, to są bogowie Twoich Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza, proszę na ten lud. I widzę, że to lud, patrzę na ten lud. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza, patrzę na ten lud. I widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, abym zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a Ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana Boga swego i mówił, dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować temu ludowi, swojemu ludowi. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela sługi swoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich, rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu. Tą ziemię dam potomstwu waszemu, posiądą ją na wieki. I użarł się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na lud. I tu mamy kolejny taki, w jaki sposób Mojżesz łagodził gniew Pana. W jaki sposób, ponieważ w następnym wersecie, odniesiemy się trochę do następnego wersetu. Może czwarta Mojżeszowa. 14 rozdział. Tutaj zobaczymy, w jaki sposób, może jednak do, od 11 wersetu. Rzekł Pan do Mojżesza: jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć, mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Wytracę ich zarazą, wygubię ich, a Ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Lecz Mojżesz rzekł do Pana: Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud, i powiedzą to mieszkańcom tej ziemi. Oni też już słyszeli, że Ty, Panie, jesteś pośród ludu tego, że oko w oko im się ukazujesz. Ty, Panie, i że Twój obłok stoi nad nami, i że w słupie obłocznym kroczysz przed nami w dzień i w słupie ognia w nocy. Jeżeli tedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które słyszały gdzieś o Tobie, będą mówić: ponieważ nie mógł Pan wyprowadzić ludu tego do ziemi, którą im poprzysiągł, zabił ich na pustyni. Niechże więc teraz okaże swą moc Pan, Pana mego, niechże więc się okaże moc Pana mego, jak rzekłeś mówiąc: Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy, przebaczał winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczyłeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. I rzekł Pan: odpuściłem na Twoje słowo. Zobaczmy rolę stawiennika Mojżesza. Walczy o ten lud, choć Bóg powiedział mu, że wytracę ten lud, a z Ciebie uczynię, i tu mówię o Mojżeszu, lud silniejszy. Ale Mojżesz, który był pokorny, który walczył o imię Boga, o tego Boga, który wyprowadził ten lud, o ten charakter Boży, przypominał mu: Boże, Ty jesteś tym, który wyprowadził. I potem przypominał mu, jak czytaliśmy Izaaka, Jakuba, że im obiecał i że to z tamtego pokolenia będzie ten lud. I Pan odpuszczał. Zauważyliśmy, że mamy moc sprawiedliwego, który jeśli się wstawia się i ma możliwość walczenia o własną rodzinę, o swoich braci, swoje siostry, o sąsiadów, o miasto. Z psalmu 106, 19 werset. Uczyniłeś cielca na choreby i kłaniali się ulanemu posągowi. Zamienili chwałę Boga swego na obraz wołu jedzącego trawę. Zapomnieli o Bogu, Wybawicielu swoim, który wielkich dzieł dokonał w Egipcie, cudów w krainie Hama. Rzeczy straszne w Morzu Czerwonym, przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybranie z Jego, który stanął w wyłomie przed Nim, aby odwrócić gniew Jego tak, aby ich nie wytracił. I mamy tu fajne słowo. Pojawił się ktoś, kto stanął. Stanął za tym ludem. Stanął po to, aby prosić Boga, aby Bóg nie wyrzucał swojego gniewu. I tu mamy takie fajne słowo, że stanął ktoś w wyłomie. Odniosę się teraz do może do jednego z wersetów. Psalm z księgi Joba i tam zauważymy bardzo fajnie ciekawą rzecz. Otóż w 33 rozdziale księgi Joba mamy takie fajne, takie bardzo fajne sformułowanie. 33 rozdział, 23 werset. Jeżeli potem oręduje za nimi jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek, zmiłuje się nad nim. Mamy tutaj fajny przykład mówiący o tym, że jeden na tysiąc. Jeśli chodzi o Sodomę, obliczono, że było tam około 10 tysięcy obywateli. I wystarczył tylko jeden orędownik, jedna osoba, która gdyby się wstawiła, Bóg by się zmiłował. Nie było nikogo. Nie było ani jednej osoby. Odniosę się tak troszkę do naszego miasta, do Krzeszowic. 30 tysięcy. Trzeba byłoby 30 orędowników. Tak mówię, wystarczyłby jeden. Jesteśmy. Ale jak gdyby 30 orędowników według tej liczby, którą tu jest. Kiedyś mówiłem o czymś takim, że w Słowie Bożym mamy coś takiego, jak ktoś na przykład mówi słowo i podaje werset, ale Biblia ma coś więcej na ten temat do powiedzenia. Biblia zastrzega sobie, że prawda potrzebuje dwóch świadków. Że dwóch świadków w 34 rozdziale mamy taki werset, który mówi mniej więcej tak. Żadnej z tych rzeczy nie brak. Żadna z nich nie pozostanie bez drugiej. Jedna bez drugiej. Gdyż usta Pana to nakazały, a Jego Duch je zgromadził. Do wielkich faktów, do rzeczy pewnych. To tak samo jak teraz możemy się odnieść do księgi Amosa, do 3 rozdziału, 7 wersetu i możemy przeczytać tak. Zaiste nie czyni nic wszechmogący Pan. Nic. Jeśli nie objawi swojego planu swoim sługom proroka. Objawił Abrahamowi, co zamierzył. Odnieśmy się teraz do Ezechiela. W Ezechielu mamy troszkę tak, jak dzisiaj mamy w naszym kraju. 22 rozdział, 23 werset. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, mów do niej. Ty jesteś ziemią nieskropioną i niezroszoną deszczem w dniu gniewu, do której książęta to rycerze drapieżne lwy. Pożerają ludzi, zabierają mienie i dostatek. Pomnażają w niej liczbę jej wdów. Jej kapłani gwałcą mój zakon i znieważają moje świętości, nie odróżniając świętego od pospolitego i nie pouczają o tym, co nieczyste, a co czyste. Dzisiaj, w obecnych czasach, coraz mniej uważam mamy zrozumienia w tej kwestii. Czyli słowo czyste, słowo święte, słowo pospolite i słowo nieczyste Biblia tu wykazuje. Ale to nam się zaciera. Czas telewizji, czas komputera powoli zakazuje, jak gdyby zamazuje nam te wartości. Zamykamy swoje oczy przed swoimi sabatami tak, że jestem wśród nich jak zbezczeszczony. Jej wodzowie, to wilki drapieżne, przelewają krew, niszczą życie ludzkie, aby osiągnąć zysk. Jej prorocy, wszystko to im jak gdyby otynkowują, zwiastując im złudne widzenia, prorokując im kłamliwie i mówiąc: tak mówi rzekący Pan, chociaż Pan nie mówi. Lud pospolity popełnia grzech i dopuszcza się rabunku, uciskając ubogiego i biednego. I bezprawie krzywdzi też przybysza. Szukałem wśród nich, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za kraj, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Dlatego musiałem wydać na nich swój gniew. Zniszczyłem ich w ogniu mojej popędliwości, a ich postępki zwaliłem im na głowę, mówi Wszechmocny Pan. I mamy tu fantastyczne słowo. Szukałem. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, stawiając się za krajem, abym go nie zniszczył. Zauważyliśmy tutaj, jak gdyby, że od proroków zaczyna się później kapłani, później książęta, a później lud. Zepsucie to zaczyna się wtedy, kiedy rzeczy święte czynimy już w ogóle nic nie. Święte, rzeczy pospolite robią się świętymi, a rzeczy nieczyste robią się rzeczami pospolitymi. Tu mieliśmy ten obraz proroków. Kapłani, którzy idąc za tym, nie widzą. Książęta, do czego prowadzi to do owoców, które widzieliśmy, i lud, który już jest ślepy. Jak pamiętamy czasy Eliasza i Elizeusza, to były czasy, w których Elizeusz, pamiętamy taką historię, kiedy oddział przyjechał w celu pojmania Elizeusza i mówi do swojego sługi Gehazego: widzę, że naszego wojska jest więcej niż tego, który przyjechał. Gehazi tam biegał zrozpaczony, że przyjeżdża, że ich zabiorą, że pójdą do niewoli. A prorok Elizeusz widział to, co było niewidzialne. To jest również potrzebne wstawiennikom, aby widzieli to, co jest właściwe. Dlatego chciałem zwrócić uwagę, że gniew Boży przychodzi z powodu czasami naszego zaniedbania. Z powodu tego, że nikt się nie wstawia za ten kraj, za okolice, za sąsiadów. Może jeszcze parę słów o... Jaki powinien być wstawiennik? Bóg szuka człowieka. Nie wiem, czy pamiętamy, Piłat powiedział: oto człowiek. Wstawiennik jest przekonany o Bożej sprawiedliwości. Zna Boga, zna Jego charakter. Wie, że za wszelką nieprawość Bóg tego jak gdyby nie pozostawia. Wstawiennika cechuje to, że widzi Bożą, widzi tak jak Mojżesz. To imię ma strach przed Bogiem. Mimo to jednak staje. Pamiętamy taką historię, w której na skutek buntu Koracha doszło do zarazy, i wtedy Mojżesz mówi do Aarona: bierz kaślennicę i idź pośród tego ludu. I Aaron stanął między żywymi a umarłymi. Zaraza jakby szła od jednego do drugiego. Jak gdyby wstawił się, stanął, nie patrzył na skutki. Może też mógłby umrzeć, ale stanął Aaron. I tak jest potrzebny stawiennik. Ten, który ma bliski kontakt z Bogiem w modlitwie, ma świętą odwagę stać w wyłowie.